Zapraszam do wysłuchania podcastu Biznes Ubezpieczeniowy, odcinek 16. Nazywam się Adam Kubicki i w ramach moich nagrań przekazuję wiedzę mającą pomóc Ci odnieść sukces w branży ubezpieczeniowej. Opowiadam o tym, jak prowadzić z sukcesem swój biznes, jak rozwijać swoją sprzedaż oraz zarządzać zespołem sprzedażowym. Wyzwania. Z tego składa się życie i biznes. Stoimy zawsze przed wieloma wyzwaniami. Dzisiaj dla wielu wyzwaniem jest RODO i nowe zmiany. Dla innych silna konkurencja, która ich otacza. Ale niezależnie od tego, kim jestem, największym wyzwaniem jest zawsze walka ze swoimi słabościami. No bo tak to jest w biznesie, że jedni odpadają, drudzy stoją w miejscu, a inni idą do przodu. No i nie, to nie jest tak, że idziemy do przodu jest łatwym procesem. Zawsze łączy się z jakąś potrzebą wyjścia ze strefy komfortu, łączy się z koniecznością rozwoju i nie wszystkie czynności, które wtedy się wykonuje, należą do mega przyjemnych. No i właśnie o tym działaniu, o tym pójściu do przodu będzie dzisiejsza rozmowa. Gość zupełnie innej bajki w sensie branży, ale bardzo skuteczny w tym, co robi. No bo Piotr jest jedną z nielicznych osób na świecie, która zdobyła największą górę świata, Mount Everest, więc bardzo dużo będziemy rozmawiali właśnie o tym, jak przejść do przodu, mimo tego, że dookoła nas dzieją się różne rzeczy, a uwierzcie mi, z jego opowieści wynika, że na Mount Everest dzieją się naprawdę różne rzeczy. Więc jeśli jesteś zainteresowany przede wszystkim taką refleksją dotyczącą tego, jak radzić sobie ze swoimi słabościami, jak przejść do przodu, jak też pracować ze swoim zespołem, ponieważ Piotr oprócz tego, że chodzi po górach, jest bardzo skutecznym menadżerem i przez wiele lat zarządzał bardzo dużymi zespołami, co prawda nie sprzedażowymi, ale no, jak się okazuje, ta sprzedaż też w jego biznesie była bardzo ważnym elementem. Więc jeśli chcesz o tym posłuchać, jeśli chcesz dzięki temu być może wpaść na parę jakichś swoich pomysłów, ewentualnie po prostu zmierzyć się z tym, co mówi Piotr w kontekście tego, jak dzisiaj działasz, to zapraszam Cię do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Piotrze.
Cześć. Cześć Adam.
No kurczę, może Ci powiem na początek, dlaczego Cię zaprosiłem. Otóż jedna firma ubezpieczeniowa ma taki bardzo skomplikowany system obsługi ubezpieczeń, a właściwie zawierania ubezpieczeń, i nazywa się Everest. I dla większości agentów jest nazwa adekwatna do poziomu tego programu. I tak mówię, Everest, Piotr, przecież tam też Everest. I mówię, kurde, trzeba go zaprosić.
Śmiało. Dobrze.
No dobra, ale ponieważ ja Cię dobrze znam, a nasi słuchacze pewnie nie, to jakbyś mógł trochę o sobie na początek opowiedzieć, rąbka tajemnicy, byłoby super.
Cieszewski od cieszenia się.
Tak jest.
Chociaż wszyscy ze mnie robią Ciszewskiego i mylą nazwisko, jakoś idę przez życie z tym. Lubię ludzi. Mhm. Szukam odpowiedzi na takie pytania, jaka jest tak naprawdę nasza natura. Myślę, że część odpowiedzi znalazłem, a część jeszcze nie. I szukam tych odpowiedzi na różnych stanowiskach, w różnych miejscach geograficznych. Czasami też będąc na miejscu i nie ruszając się. I tak idę. Jestem w drodze.
Fajnie, ale z historią biznesową też masz dosyć ciekawą, prawda? Ponieważ pracowałeś
tak.
Też na znamienitych miejscach.
Ponieważ... Tak, i na różnych stanowiskach. Mm-hmm. Ja kiedyś, nawet dawno temu, pracowałem przy Łopacie w stoczni w Gdyni. Usuwałem piasek z ładowni po piaskowaniu tych ładowni, albo z doków po piaskowaniu kadłubów. Także gdzieś byłem, jak to powiedzieć, na samym dole tej drabiny, a też wyżej, na stanowiskach kierowniczych. Przez wiele lat byłem dyrektorem oddziału tak naprawdę dwóch oddziałów w korporacji budowlanej Skanska, w szwedzkiej korporacji. I byłem zarówno dyrektorem takiego oddziału wsparcia, gdzie ma się klienta wewnątrz firmy. Byłem odpowiedzialny za cały sprzęt i transport Skanska w Polsce. Miałem 600 pracowników i za pośrednictwem baz sprzętu w całym kraju dla moich wtedy szefów, czyli kierowników budów albo kierowników, menadżerów projektów, organizowałem cały sprzęt i transport na te budowy. I to jest inna trochę specyfika pracy, kiedy jest się takim wsparciem wewnątrz w porównaniu do bycia już później dyrektorem oddziału, tak jak ja to mówię, na pierwszej linii frontu, kiedy trzeba pozyskać kontrakt, pozyskać zlecenie i je realizować. Tam wtedy byłem dyrektorem oddziału budownictwa drogowego, a później po jakichś tam przekształceniach dyrektorem oddziału budownictwa drogowo-mostowego w Warszawie i w jednym zdaniu byłem odpowiedzialny za pozyskiwanie i realizację kontraktów na budowę dróg i mostów. To jest takie jedno zdanie, za co pan jest odpowiedzialny? Za pozyskanie i realizację kontraktu? A można to o tym napisać na pewno książkę, ale w jednym zdaniu tak to wyglądało. I w tym drugim oddziale miałem 300 pracowników i razem w sumie zrealizowaliśmy 70 projektów, 70 budów, od miliona aż do ponad 100. Największy kontrakt, jaki robiliśmy, to była obwodnica Serocka, jak się z Warszawy wyjeżdża na Mazury, to jest miejscowość Serock i tam były zawsze korki. I 7 km drogi ekspresowej, 7 obiektów mostowych, to było 114 milionów. No to już jest duży kontrakt i dosyć skomplikowany. No jakoś to szło z powodzeniem.
Taką misję miałeś, tak, dla społeczeństwa? Usprawniałeś nasze życie
w tej firmie? No w jakimś sensie tak, tak. I też to wpływa na bezpieczeństwo na pewno, na jakość życia. Na przykład mieszkańców Serocka, gdzie tak naprawdę tam miasto wiecznego korka.
Tak, pamiętam.
Tak. Także to jakiś sens to oczywiście dawało.
Ludzie w branży ubezpieczeniowej trochę tam narzekają na trudność tej branży, ale tak jak Cię słucham, to pewnie gdyby trafili do branży budowlanej na jakiś czas, to mogliby z otwartymi takimi, wiesz, ramionami wrócić do ubezpieczeń i całować się w swoje biura, wiesz, że nie muszą się tym zajmować, bo to chyba nie jest łatwy kawałek chleba.
Każda branża ma swoją specyfikę. My też ubezpieczaliśmy kontrakty i też zdarzało się nam korzystać z pomocy firm ubezpieczeniowych, kiedy na przykład zalewało nam totalnie budowę i były jakieś opady zupełnie nieprzewidywalne i z jakimi wcześniej nie mieliśmy do czynienia. Także no te branże się tutaj jak najbardziej współpracują. No każda ma swoje trudności. W branży budowlanej przede wszystkim problem teraz polega na tym, znaczy w ogóle zawsze, że cena jest stała. Wygrywa się kontrakt, najniższa cena tak naprawdę wygrywa w przetargach publicznych i za tą cenę trzeba zrealizować kontrakt, jeżeli to jest kontrakt duży, jak nie wiem, estakady bielańskie w Warszawie, jak się jedzie Wisłostradą w kierunku Łomianek, czy jakiś właśnie kawałek obwodnicy, czy drogi ekspresowej, no to trwa 2 lata.
No tak.
I teraz co się podzieje przez 2 lata?
A cena stała.
A teraz ostatnio ceny rosną w górę. Idą w górę i nikt ci nie dołoży.
No właśnie.
Znowu dasz za wysoką cenę, to przegrać.
No tak. A może tak być, że wygra się przetarg, a potem się na tym straci finansowo?
Tak, tak,
może
absolutnie.
To się zdarzyć.
To jest często. No w takiej firmie, jak w której ja pracowałem, nie było tutaj luzu. Na każdym projekcie trzeba było zarobić. Na pojedynczych projektach gdzieś tam wychodziło 0, czasami jakaś minimalna. Generalnie te zyski były, ale bo wygrać można każdy przetarg. Tylko kładziesz niską cenę, tylko później jest ból głowy, jak to zrealizować. No. To jest odpowiedzialne dosyć zadanie. 300 ludzi, to zawsze trzeba na to patrzeć tak, że to nie jest 300 ludzi. Odpowiedzialność trzeba liczyć razy 3. żywiciel rodziny średnio to jest 3 osoby, także jeden pracownik to jest 3 osoby, także taka odpowiedzialność za 1000 osób i no i trzeba być z tymi ludźmi. Trzeba pokazywać, że się jest, że się nie traktuje tej pracy na chwilę, bo to ludzie wyczuwają. Ja jestem przeciwnikiem tak zwanych kontraktów menedżerskich. Jak ktoś mnie pyta, gdzieś tam w różnych firmach doradzam, no tu mamy kontrakt z człowiekiem, menedżerem na rok na przykład. I absolutnie nie, bo mówię, co znaczy? I wszyscy wiedzą, że jest na rok. Tak, wszyscy wiedzą, że jest na rok. Mówię, nie, to jest to nie.
Nic nie zbudują między nie, sobą.
Pracownik jak wie, że za 3-4 miesiące ta osoba odchodzi, no to nie ma motywacji do tego, żeby się pokazać z dobrej strony, żeby, nie chcę mówić, nie wiem, przypodobać się, ale dawać z siebie wiele, bo po co? Muszę zaraz odchodzić, no to w ogóle nie ma tak naprawdę sensu.
Ciekawa uwaga, zresztą w ogóle do biznesu wrócimy, ale Piotrze, no każdy projekt biznesowy, to jest forma projektu. Ja wiem, że ty też jeszcze w życiu zrealizowałeś fajny, ambitny projekt, czyli wejście na najwyższą górę świata.
To można porównać do projektu, naprawdę.
No właśnie, i dlatego tak sobie pomyślałem, że warto, bo też tak, atrakcyjne, bo ten kto słucha, to na pewno będzie ciekawy, jak to jest z tym Mount Everestem, a jednocześnie możemy się z tego czegoś nauczyć biznesowo. To może najpierw zapytam cię tak, skąd w ogóle pomysł, żeby wejść na taką górę i zaryzykować swoim życiem de facto?
Ludzie mają przeróżne pobudki.
Aha.
Ja poznałem tam, na miejscu dwóch milionerów amerykańskich, na przykład, dużo ludzi różnych poznaje. I oni byli tacy, jacyś przemili w swojej szczerości. I oni otwarcie mówili, po co, na pytanie, dlaczego tu jesteś? No, żeby się później pochwalić kontrahentom, w rodzinie, znajomym, na imprezie, otwarcie o tym mówili. A byli w ogóle bardzo mocni fizycznie. Tam się trochę tak rozmawia, trochę takim parametrem, kryterium jest w jakim czasie biegasz maraton. To, że oni maraton biegali ode mnie z pół godziny szybciej, to w ogóle przepaść. I nie weszli na tą górę, bo to był za mało. Ten powód był za mały. Ja od dziecka chodzę po górach, ja miałem niesamowitego dziadka, mój dziadek docent Tadeusz Dyk był lekarzem, współtwórcą Akademii Medycznej w Gdańsku, później członkiem Akademii Nauk w Nowym Jorku, bardzo ciekawa postać. I on od młodzieńczych lat, dziecięcych lat mnie zabierał w góry, w Tatry i gdzieś tą pasję mi przekazywał. A jak byłem już bardziej dorosły w kierunku dwudziestki, to mój ojciec dał mi książkę, którą zresztą tutaj mam ze sobą, pod tytułem Zdobycie Mount Everestu, o pierwszej wyprawie, która dotarła na szczyt Everestu. W 1953 roku, 29 maja, dzisiaj mamy 65. rocznicę tego wydarzenia, zresztą niesamowitego, bo teraz wejście na Everest już nie jest aż tak podziwiane, a wtedy no to było pionierstwo absolutne. Wtedy ówcześni naukowcy, ówcześni lekarze uważali, że to jest po prostu niemożliwe. Bo wcześniej było ponad 10 wypraw, ekspedycji z zamiarem wejścia na szczyt albo eksploracji tej góry i z niepowodzeniem, często z wypadkami śmiertelnymi. No i w końcu było przekonanie, że słuchajcie, dajcie sobie spokój, bo to jest nie do zrobienia. A ci ludzie weszli. I tutaj taka może uwaga, uważajmy co dajemy dzieciom, jakie prezenty, bo mi ojciec dał tą książkę.
I dzisiaj.
I ja dlatego pojechałem w 60. rocznicę zdobycia szczytu drogą tych pierwszych zdobywców od strony nepalskiej, drogą Edmunda Hillarego i Sherpy, no, miejscowego Norgeya Tensinga, szedłem na szczyt dokładnie tak jak oni i opisywałem, jak się ten nasz świat zmienił przez te 60 lat zdobywania tej góry, a zmienił się bardzo.
Czyli motywacją u ciebie jest pasja. Po prostu interesujesz się tym tematem i to...
W jakimś sensie przekazane. Winna jest rodzina. Nie wiem, no gdybym... Podejrzewam, że gdyby nie dziadek, gdyby nie ojciec, to bym nigdy tam nie pojechał.
Pytam cię o to, bo wiele osób właśnie zaczyna jakieś projekty biznesowe, napala się, niby ma cel, a potem wiesz, gdzieś po drodze, tak jak tych dwóch panów z Ameryki, gubi tą motywację, albo ona była niewystarczająca. Ty masz w ogóle jakiś patent na to, jak się sprawdzić, zanim się spróbuje? Czy to jest na pewno to, co powinienem próbować robić? Bo to jest też, wiesz, od wielu lat szukam na to odpowiedzi, nie? Jak uruchomić człowieku, pomóc mu uruchomić taką motywację, żeby faktycznie wszedł na ten swój szczyt. Ale bardzo często mam wrażenie, że problem zaczyna się od niewłaściwego celu. Właśnie takiego nieprawdziwego trochę.
To jest trudne. To w ogóle jest trudne, to szukanie, no bo jest taki wachlarz możliwości. Ja na przykład zawodowo absolutnie nie wiedziałem w czasie szkoły czy studiów, co ja będę robił. I ja ostatnio byłem na 25-lecie chyba matury. I a propos tego, ja z chłopakami tam siadam w jakimś pubie, ja mówię do chłopaków, mówię, słuchajcie, powiedzcie mi, jak to się stało, że ja byłem w matwizie, bo byliśmy w matematyczno-fizycznej klasie. Powiedzcie mi, bo to jest niemożliwe. Mówię, jak to w ogóle się... I mówię, co ty, nie wiesz? No mówię, nie wiem, no, nie pamiętam po prostu, jak to się stało, że ja poszedłem do matwizu. Oni do mnie, jak to ja? No bo my szliśmy, bo kumple szli. I... No i okej. Okay. I ja sobie tak... ostatnio tak sobie jakoś uświadomiłem i sobie znalazłem taką metodę, która może zabrzmi trochę jakoś śmiesznie, ale podejmując jakąś decyzję, żeby wstać i powiedzieć głośno samemu do siebie, to może wyglądać śmiesznie, tak? Ale samemu do siebie powiedzieć, no nie, no choć może zapisać, tak? Ale myślę, że powiedzenie bardziej, powiedzieć, dlaczego ja to robię. Bo gdybym ja wstał jako ten młody człowiek i powiedział sobie, że ja idę do matwizu, bo idą koledzy, to by to zabrzmiało tak kretyńsko, tak idiotycznie, że prawdopodobnie bym się opanował. Mhm. Albo idę do tej szkoły, bo mam najbliżej tramwajem. Albo idę tam się uczyć, bo tam jest ładny, odremontowany budynek. Albo idę tam, bo dziewczyna, która mi się podoba, tam poszła. Ja myślę, że jak sobie to powiemy, to może to nam pomoże. Także taka trochę metoda. A ja bardziej jestem za staraniem się robienia tego, w czym jesteśmy dobrzy, niż ja nie powiem niestety tego, że rób to, co kochasz, a będziesz szczęśliwy. Nie powiem tego jako radę, bo nas jest, nie wiem, 7 miliardów ludzi na świecie i to jest, moim zdaniem, to jest niemożliwe, żeby każdy robił to, co kocha. No są różne, no nie wiem, no ktoś jest, no nie chcę wyliczać teraz zawodów, ale jest ich przecież tysiące i bardziej bym szedł w kierunku to, w czym jestem lepszy. Dlaczego ja miałem problem z tym matwizem? Ja tam sobie dawałem radę finalnie. Ale problem mój polegał na tym, że ja zadanie z fizyki rozwiązywałem w 30 minut albo 40, a moja koleżanka czy kolega, którzy widać, że mieli talent do tego, robili to w 7-8 minut. I ja prawdopodobnie bardzo ciężką pracą bym mógł zostać fizykiem, ale czy dobrym? Na pewno nie. W jakimś sensie pewnie sfrustrowanym. Może bym zszedł do 20 minut. Ale bym nie szedł do tych 7. Podejrzewam, że nie. I także jeżeli ktoś gdzieś słucha informatyka tego, bo tu są dobre pieniądze i idź w tą stronę, bo tu można zarobić, a to jest akurat osoba, która nie bardzo nie ma tego talentu do tych cyfr, a za to pięknie pisze wypracowania, pięknie recytuje i jako plan B myśli o dziennikarstwie, to ja bym, no to bardziej bym to dziennikarstwo tu proponował. No pewnie nie chcę tam się chronić takim, że każdy ma inną sytuację, każdy jest inny, ale ja ostatnio miałem taką w takim charytatywnym koncercie licytowano wyjście ze mną w góry. Ktoś miał taki pomysł. No i ktoś tam dał jakieś pieniądze, nawet spore za to wyjście ze mną w góry. Można było wygrać ze mną pójście w Tatry na dzień.
W Tatry, tak. Okej.
I człowiek licytował i tam wylicytował. parę tysięcy złotych.
A na szlaku czy poza atrakcjami?
Nie, na szlak. Normalnie na szlak, w normalną tam pogodę pójdziemy na to. No i taka może się zapalić, no dobra, akcja legislatywna, ktoś dał parę tysięcy, no ale tak może normalnie to bym dał z 1000. Abym zebrał 5 osób, pewnie bym zebrał, no
i
to
sobie
pójdę za 5000 w dzień, halo, no to przecież są poważne pieniądze, tak. Jak za jeden dzień, tak. Czemu nie? I taka mi się lampka zaświeciła. Trochę przewrotnie mówię, że a tu by ktoś powiedział, to jest twoja pasja, bo góry to jest moja pasja, ja kocham góry. No i teraz ty byś na tych górach
mógł zarabiać.
A tu lampka mi się czerwona zapaliła, że nie. Że to by już nie było wyjście w góry. Mm-hmm. To już by była praca. To już by była jakaś umowa, a ten dojechał, ten nie dojechał, ten był zadowolony, ten nie był zadowolony, ten chciał się zawrócić, może nie chciał, bo ja byłem na paru wyprawach górskich takich z agencjami, ja wiem, co się dzieje. I nie zapłacił, część zapłacił, później ci dopłaci, później... Ja mówię, ja nie chcę iść w góry w ten sposób.
No tak, pamiętasz ten film Everest niedawno wydany?
Tak,
to przecież też były wyprawy komercyjne i jak zaryzykowali w sumie ze względu na tą komercję, na ten wskaźnik sukcesu, ile, jaki procent ludzi wchodzi ze mną na Mount Everest, nie? Bo to było pewnie, tak, bo ten marketing powodował, że przyciągasz klientów.
Wspaniały film w ogóle, bardzo oddający realia. W ogóle oddaje realia, bo to jest na faktach oparty film, ale w ogóle oddaje realia geograficzne. Byłem zupełnie zdziwiony, że pokazali drogę dokładnie, jak ona wygląda, a ich tam nie było.
No tak.
Nie, już
powiem ci tak, oglądałem to w IMAX-ie w kinie. Byłem tak zmęczony tym filmem, ciśnienie miałem chyba 180 cały czas, na takim stresie funkcjonowałem.
Dlatego
ja się tak wkręciłem, ale moja żona, która myślała kiedyś o wejściu bardzo wysokie góry, po tym filmie mówi, że jednak fajne są te Tatry i, i to chyba tyle.
Ja w ogóle uważam, że Tatry są najpiękniejsze na świecie.
Piękne są, to naprawdę.
To swoją różnorodność. W wysokich górach, jak się człowiek na przykład znajduje nagle w strefie lodu, czy tej wiecznego lodowca, to nie ma źdźbła trawy, nie ma jednego drzewa, nie ma żadnego życia, jest jak na Księżycu. A Tatry mają wiele takich miejsc, gdzie można stanąć i widzieć te piętra roślinne, tu lasy, tu kosa drzewiny, tu hale, tu skały, tu jezioro, tu rzeka płynie, czy tam strumyk. Mają to swoją różnorodność. W dużych górach tak nie jest.
No tylko nie ma tego 500 000 turystów w dużych górach, tak? Które się przewala po szlaku obok ciebie. A
teraz też coraz więcej już ludzi w te Himalaje idzie. No tam człowiek poznaje naturę swoją w przyspieszonym tempie, w takiej pigułce. Wyprawa trwa 2 miesiące. I to jest najtrudniejszy czynnik. Taki, co jest najtrudniejsze w wyprawie na Mount Everest? Ja bym powiedział, bo to trwa 2 miesiące. I 2 miesiące poza domem, w niezbyt komfortowych warunkach. I im wyżej, tym mniej tlenu, im wyżej, tym niższe ciśnienie, im wyżej, tym zimniej. Im wyżej, tym jesteśmy dalej od bezpieczeństwa. I to powoduje huśtawkę nastrojów, huśtawkę wiary w siebie, w swoje możliwości. To powoduje uczucia strachu.
No właśnie, jak transformują się emocje podczas takiej wyprawy? Od jakiego stanu się zaczyna i co się potem po drodze dzieje?
To bym do takiej sinusoidy porównał.
Sinusoida jednak.
Tak, w ogóle życie, myślę, takie jest. Trochę to idzie falami. Nie ma firmy, która na giełdzie od początku do końca ciągle ma zyski. Nie ma sportowca, który co zawody osiąga mistrzostwo. Mm-hmm. Ale tam jedzie się z dużą wiarą. No to musi być ten początkowa siła, ta inercja musi być potężna, żeby w ogóle ruszyć. To musi być duża taka wiara, taki głód tego. Też angażujemy duże pieniądze, angażujemy dużo czasu.
No właśnie, jak się przygotowuje do takiej wyprawy? Pół roku wcześniej, wcześniej?
Ja tak mówię, że ja nie skracałem drogi do szczytu Everestu. Mam na myśli to, że zdobywałem stopniowo coraz wyższe góry. Zdarzają się pojedyncze przypadki, że ktoś, nie mając doświadczenia górskiego, wszedł na Mount Everest. Ale ja nigdy nie polecam opierania się na wyjątkowych sytuacjach. Mm-hmm. Albo komuś się udało, to mi się uda. ten przez 100 lat pije wódę i pali, to ja też i żyję, to ja znaczy, że ja też. Ja bym nie szedł w tą stronę. I żeby zwiększyć sobie szanse, uważam, że trzeba to robić stopniowo. Czyli pierw się dobrze czuć w Tatrach, dobrze się czuć w górach niższych. I to jest dosyć ważne, co mówię, żeby się dobrze czuć w tym środowisku. I żeby się dobrze czuć w tym górskim środowisku, to trzeba w nim trochę spędzić czasu. Czyli ileś tam, załóżmy, naście wakacji, czy ileś tych odbyć dróg, bo tam jest dobrze, dopóki jest dobrze. A jak się zaczyna coś dziać nie tak, czyli gubimy drogę, jest noc, jest mgła, jest zimno i fizycznie zaczyna być gorzej, to jeżeli góry są dla nas obcym środowiskiem, to wpadamy w panikę. Mhm. I wtedy wyczerpujemy się bardzo szybko. Jeżeli to jest dla nas w jakimś sensie taki trochę drugi dom, to jesteśmy spokojniejsi. To gdzieś ta granica jest dalej. I pierw Alpy, później Kaukaz, później piękną górą, którą ja zawsze polecam. I tu polecam, a Everestu na pewno nie polecam. Bo nie chcę, i powiem egoistycznie, dlaczego nie? Bo nie chcę mieć nikogo na sumieniu. Mhm. Tam się też ginie. Ja czasami mam okazję mówić do młodzieży i tutaj bardzo jestem taki wstrzemięźliwy i bardzo mówię o tych zagrożeniach, żeby nikogo nie pchnąć w tą stronę, bo tam dochodzi do wypadków śmiertelnych i to często. 9 osób zginęło na Everestie wtedy, kiedy ja byłem, czyli wiosną 2013 roku. No jest to dosyć niebezpieczne. I teraz stopniowo. Jak się czuję na wysokości 4000, później jak się czuję na wysokości 5000. Właśnie Kilimandżaro, prawie 6000 metrów i tu polecam, bo tam nie ma zagrożeń.
Właśnie, czyli tą górę właśnie polecam.
Tą górę polecam. Okay. Kilimandżaro polecam, bo nie ma tam śniegu, nie ma tam lodu, nie ma tam spadających lawin, kamieni, szczelin.
W sumie tam chyba liny się też nie używa,
nie ma,
bo to
nie,
są ścieżki.
Nie,
tylko.
Są ścieżki, tak. I po prostu tylko albo aż, bo to jest bardzo wysoko. Tylko albo aż się walczy samemu ze sobą, ze swoimi, bo jednak ileś tych tysięcy, czy dziesiąt, czy set tysięcy kroków trzeba zrobić, ale nie dochodzą te kolejne zagrożenia, typu, a czy tutaj ta szczelina się za chwilę nie zwiększy swojej szerokości. W drodze na Everest, w pierwszym odcinku się idzie przez tak zwany icefall, czyli lodospad, czyli lodowiec spływający po zboczu Everestu, który ma 100 metrów grubości i on kilka albo kilkanaście centymetrów na dobę się przesuwa. Jest szczelina metrowa, ale za chwilę może być 1,20 m.
I ty możesz akurat w tym momencie iść po drabince, tak? Na przykład.
Tak. Na przykład się pokonuje ten odcinek w nocy, bo w nocy jest zimniej, to jest bardziej zmarznięte i... Czyli trochę tak jak w życiu, trochę jak w biznesie. No nie skracać jednak drogi, uważam. Bo nawet jeżeli nam się uda w biznesie, tak jak komuś się udało wejść na Everest, załóżmy bez tych doświadczeń, no to dobra, nagle mu się udało, jest strzał, jest masa pieniędzy, ale może już wtedy zabraknąć doświadczeń. Co dalej z tym zrobić? Jak sobie z tym poradzić? A jednak doświadczenia później pozwalają nam... Te sytuacje opanować.
Ale to zobacz, jak wiele biznesów, jak mają zbyt szybką ekspansję, to jakby nie nadążają z dojrzewaniem do tej ekspansji i zaraz potem robi się z tego problem tak naprawdę, nie? Więc to potwierdza chyba życie tą twoją tezę, a ponieważ w sprzedaży bardzo ważnym elementem jest motywacja własna, i tu też są różne momenty zwątpienia, wiesz, jakieś się dzieją rzeczy, których byś nie chciał, żeby się działy. No to co byś doradził na przykład, jak sobie pracować z takim momentem słabości, zwątpienia w siebie? No bo to na takiej drodze do Mount Everestu pewnie się dzieje nieraz.
Nieraz. Jedno miałem bardzo poważne, strzymiałem takie kryzysy tak naprawdę. Pierwszy, że zobaczyłem, jak daleko jest w ogóle ten szczyt, jak pierwszy raz go widać po 3 dniach drogi, on jest naprawdę odległy i wtedy człowiek no, bardzo wątpi, bo pierwszy raz go widać, on jest odległy od nas o 40 km, my jesteśmy na 3800 tam, a on jest na 8800, czyli 5000 metrów w pionie, jeszcze 57 dni zostaje, jeszcze 40 km. I trochę tak sobie przypomnieć o swoich różnego rodzaju doświadczeniach. I tu są potrzebne te doświadczenia, że coś za mną stoi. Poczekaj, byłeś na Kaukazie, byłeś w Alpach, byłeś w Tatrach, byłeś w Andach, raz, drugi. że za tobą coś jest. I wtedy, jak nie mamy się o co oprzeć, no to jest to tak daleko, a ja tak naprawdę nie mam doświadczeń. No to mnie może cofnąć.
Tak.
I ja sobie tak uświadamiałem, że spokojnie, to nie jest trochę jak szklanka do połowy pełna, do połowy pusta, no ale to są proste sprawy. Tam nie jest to aż takie proste, czy ta szklanka jest pusta, czy pełna, tylko trzeba sobie dosyć mocno uświadomić, poczekaj Piotr, nie jeszcze 5000 metrów w pionie, tylko, w jakimś sensie tylko, bo ja już jestem na 3800. A tydzień temu żegnałem się z rodzicami w Sopocie, a Sopot jest na poziomie zero. I spokojnie. Nie mów, że jeszcze 57 dni, bo ja się przygotowywałem do tej wyprawy te 5 lat. 5 czy 6 lat. 5 lat wcześniej pojechałem w wyższe góry niż Tatry. I to tak datuje jako przygotowywanie się już do tego Everestu. I ta świadomość tego, że uświadomienie sobie, no nie mów sobie, że jeszcze 57 dni, jeżeli już jesteś w drodze, ileś tak naprawdę lat się przygotowujesz. I to tak pierwsze, takie mentalne podejście. W kryzysie takim już fizycznym, totalnym fizycznym, psychofizycznym, kiedy ja tam się tak mocno poddałem, to no... Muszę to powiedzieć, a może nie bardzo by człowiek chciał. Ja jednak się tam poddałem i w pewnym momencie miałem dosyć, bo dopuściłem do siebie taką myśl i ta myśl no, spowodowała moje, że nie upadek, ale fakt, że usiadłem na śniegu i sobie odpuściłem to wszystko. Dopuściłem myśl pod tytułem w takim totalnym zmęczeniu, w takim kryzysie, bo organizm człowieka tam się przyzwyczaja do tych dużych wysokości, do niskiej zawartości tlenu w powietrzu, tak trochę jakby miał grypę. I w tej takiej grypie ja sobie pomyślałem, jeżeli nie wejdę, to co powiem w Polsce? I to nagle powoduje, że my jesteśmy głową gdzie indziej. My już nie jesteśmy na szczycie. I teraz chodzi mi o to, do biznesu. Jeżeli mamy plany sprzedażowe na przykład na rok i jeżeli na początku już w styczniu my zbieramy argumenty albo dla samych przed sobą, albo na przykład na rozmowę z szefem, która się odbędzie pod koniec roku, jakaś tam podsumowująca, czy na początku przyszłego roku, jeżeli ja już zbieram od początku argumenty na to, dlaczego ja tego nie zrobię, to już tego nie zrobisz, to już jest po herbacie. To już jest koniec, to już jest, to nie wiem, chyba jakiś fuks.
Czyli taka mała szczelinka wystarczy tak. Do zwątpienia i się poszerza już pewnie potem to coraz bardziej.
Nie? Ja nie chcę też tutaj być przeciwko części słuchaczy, którzy mają swoje plany, bo ja jestem jak najbardziej z wami, bym powiedział i powiem to. I oczywiście, jeżeli mamy grudzień tak. czy listopad i my widzimy, że tych planów jednak nie zrealizujemy, no to oczywiście wtedy warto pozbierać te argumenty, dlaczego to się nie udało, na tą rozmowę z szefem albo samemu ze sobą. Ale jeżeli my od lutego zbieramy te argumenty, to już jest po herbacie, to już w ogóle jest... I to ja nagle sobie myślę, nie widzę siebie na szczycie, tylko na lotnisku Okęcie w Warszawie tłumaczącego się, dlaczego nie wszedłem. Było dosyć duże zainteresowanie moją wyprawą, bo ja jechałem w 60. rocznicę zdobycia szczytu i media to podnosiły. Jestem od lat zaangażowany w akcję charytatywną Szlachetna Paczka i wnosiłem flagę Szlachetnej Paczki na szczyt. No i tak trochę wiedziałem, że jak nie wejdę, to parę osób mnie zapyta, co się tam podziało. Ja nie chcę do dorosłych ludzi powiedzieć, że nie szukaj wymówek, bo ja trochę wtedy zacząłem szukać, no co ja bym powiedział. No ja sobie wymyśliłem, że jeżeli nie wejdę, to powiem, że byłem chory. Żeby trochę... No,
nie twoja wina.
Nie moja wina, ja tam nadal jestem perfekt.
Wiele osób chyba nie wchodzi na Mont Everest z tego powodu, nie? Że jednak organizm poddaje się ze względu na wysokość.
Więcej połowa osób, które wykupują pozwolenie na zdobycie szczytu, to rządy tam bardzo mierzą dokładnie. Ta Everest Database, to jest baza danych Everestu, jest bardzo dokładnie to wszystko mierzone. Także połowa nie wchodzi. Ale różnica pomiędzy chorobą a potwornym zmęczeniem jest. Jeżeli jesteśmy szczerzy ze sobą, to my wiemy, jak jest. I tutaj to niedopuszczanie tej myśli, ale też w sytuacji tutaj dalej, tego kryzysu, jak sobie pytasz, jak sobie radzi z tymi kryzysami. No ja też tam poprosiłem o pomoc. miałem niesamowitego lidera tej ekspedycji. Nim był Amerykanin Christopher Klinke, który był wcześniej dyrektorem finansowym i wiceprezesem American Express. Takie miał doświadczenia życiowe wcześniejsze. Był, a później wprowadza ludzi na Mount Everest. No, ciekawy życiorys, teraz sportem wróci do biznesu. I on mi zaczął ze mną rozmawiać, jak ja miałem ten kryzys. Zaczął mnie przekonywać, pierw tak po amerykańsku, tak, bo no, damy radę, razem na szczyt, wszystko jest możliwe, nie ma życia możliwych, tak dalej, to nic nie dawało. Ale w pewnym momencie ostro mi powiedział tak do głowy, ostro, że ja szukam wymówek, że ja sobie wymyślam, że... I powiedział mi mocno, że ja po prostu przegrywam w głowie, że ja przegrywam swoje przygotowania, że ja przegrywam pieniądze, które zaoszczędził. On po prostu mówił do mnie mocno. Przegrywasz pieniądze, które zaoszczędził. Przegrywasz wszystkie te swoje wyprawy na Kaukaz, na, w Andy, wszystkie swoje treningi, wszystkie swoje maratony. Które... I po prostu ostre takie stwierdzenia. W pewnym momencie odwołał się do bliskich. Powiedział, że przegrywasz w głowie nadzieje swoich bliskich, co dla mnie było bardzo znaczące, bo tak jak powiedziałem na początku, gdzieś był ten dziadek, gdzieś ojciec z tą książką i takie uświadomienie, że oni by chcieli, żebym ja wszedł, ale też przyznał się do tego, że ja w pewnym momencie, dobra, on mi to wszystko powiedział i trafił do mnie mocno, tym, szczególnie tymi bliskimi, bo bliscy w nas wierzą. Bliscy nas, a szczególnie dzieci, tak naprawdę nie wiedzą, co znaczy słowo nadzieja. Ale ja powiedziałem do niego, pomóż mi. I myślę, że jak jest jakaś sytuacja kryzysu, oczywiście to nie jest metoda na całe życie. Na każdym kroku, pomóż mi, pomóż mi, pomóż mi. Wchodzi człowiek, pomóżcie mi, pomóżcie mi. To nie jest metoda na życie, ale jak jest sytuacja jakaś tam krytyczna, to są fachowcy, są specjaliści, są ludzie z wiedzą, tak? Są ludzie z wiedzą branżową.
W danej dziedzinie, tak.
Można do nich dotrzeć w tej dziedzinie, którą ty się zajmujesz. No, ty jesteś, tak? Można do ciebie, przecież można do ciebie zadzwonić, tak?
I piszą osoby, tak. I to, zwątpiłem i to ostatnio.
Tak, ale mało osób ma tą odwagę.
Tak,
mało,
tak, to fakt.
Mało osób pyta. I. Tylko uwierzyć trochę też w tą osobę, która później tobie coś tam pomaga.
No właśnie, bo to ja musisz czuć, że ten, kto pomaga, pomaga z dobrą intencją. Tak. Bo wiesz, to co ty opowiedziałeś, tą reakcję tego waszego lidera wyprawy, ja to tak nazywam szczera informacja zwrotna. Sprzedał ci bardzo szczerą informację zwrotną.
Tak, wbijającą
się. W ogóle jestem zwolennikiem takiej metody prowokatywnej pracy trochę z ludźmi. Mhm. Prowokatywnej w tym sensie, że trzeba potrząsnąć czasami człowiekiem, ale on musi czuć, że za tym idzie dobra wola osoby, która trzęsie, nie? I to jest ważne, że często ludzie tak mało szczerze gadają, gładko, albo ta motywacja jest taka miękka, wiesz, spoko, dasz radę, a tu właśnie trzeba powiedzieć w drugą stronę tak, czasami,
tu mamy,
nie?
Tu mamy dodatkowo tupnąć. Taką postawę lidera. Ja się zajmuję przywództwem na uczelni Łazarskiego, prowadzę zajęcia z tego, jak pracować z ludźmi tak naprawdę, żeby wszyscy byli zadowoleni i też prowadzę te zajęcia w firmach i co tutaj jest znaczące w tej, dlaczego ten lider? Bo ktoś może powiedzieć, ty poczekaj, ty mówisz o nim jako o dobrym liderze? Jaką taką dętkę jak ty chciał ciągnąć dalej wyżej? Przecież to było na wysokości 6300 ten mój kryzys, a od 7,5 się zaczyna strefa śmierci. On chciał takiego wykończonego człowieka prowadzić w miejsca, gdzie tak naprawdę mogło dojść do jakiejś tragedii włącznie, a ja powiem, tak, to był dobry lider i teraz dlaczego? Bo on był ze mną blisko, w tym sensie, że dużo ze mną rozmawiał, dużo ze mną spędzał czasu na indywidualnych rozmowach i on wiedział, to jest ważne teraz, on wiedział, że jestem gotowy.
Mhm. Wierzył w ciebie bardziej niż ty w siebie.
Tak, ale miał dane.
Tak.
W jakich górach byłem, tak. W jakie biegałem tam, w jakie odległości, że kurs spinaczki tam skalnej, kurs taternicki, jakiś kurs lawinowy, bo teraz... Jeżeli mamy pracownika i on nam mówi, że on czegoś nie, on już nie da rady, tak? A my mamy o nim tylko informacje z CV, no to my nie wiemy o nim nic. I w jakimś sensie tak naprawdę jesteśmy bezradni. No bo, a może nie da rady. Nie?
A może on ma rację, może nie ma zasobu.
A może, tak? A może i teraz ja, broń Boże, tutaj nie skłaniam w kierunku jakiejś inwigilacji. To nie o to chodzi. Czasami pracownik nie chce nam nic o sobie powiedzieć, nikt nie mówi. to jest jego, ale w większości przypadków pójdziemy na kawę, coś się tam dowiemy, jak to jest, jakie ma doświadczenia, jakie ma przeżycia, jakie w życiu odniósł różnego rodzaju czy porażki i nabieramy jakiejś wiedzy i w pewnym momencie to jest ważne, bo my wiemy, czy nacisnąć i na zasadzie, słuchaj, ja w Ciebie wierzę, Ty na 100% dasz radę, tylko to jest moment jakiegoś kryzysu i słuchaj, idziemy do przodu, a może trzeba odpuścić. Bo czasami trzeba odpuścić ludziom. Także to taka druga, to bo nie dopuszczać do tej myśli, przynajmniej na początku drogi, że się nie uda, myśleć o pomocy, bo ona jest i czasami może być taka czarna dziura. Coś się wydarzyło, jakaś jest sytuacja kryzysowa, jest taka jak noc. Ja w ogóle nie wiem. To ja polecam, weź telefon i zobacz, kogo masz w kontaktach na A.
Okay.
Na A. I na zasadzie, czy ta osoba kolejne może mi w tej sytuacji pomóc? Bo czasami nie jesteśmy w stanie sobie pomyśleć, że to ta osoba by mogła nam w jakimś sensie pomóc. No nikt na A, to kogo masz na B. I lecę dalej. Musi ktoś być, ale trochę szeroko. Może kto jest jego bratem, kto w jakiej firmie pracuje, kogoś może znać. I żeby w ten sposób patrzeć. Natomiast tam bardzo wysoko doszedł strach. Doszedł strach o życie. Na przełęczy południowej to jest ostatni obóz na wysokości dokładnie 7930 metrów, powiedzmy 8000 metrów i z tego ostatniego obozu się startuje na szczyt. I my docieramy do tego obozu i tam jest tak ten taki atak szczytowy, po wielu tygodniach przygotowywania swojego organizmu, wchodzimy na 5000, schodzimy na 6000, schodzimy na 7000, schodzimy, dajemy takie impulsy organizmowi, żeby więcej krwinek czerwonych wyprodukował, bo te krwinki transportują tlen i finalnie jesteśmy po prostu, no, jesteśmy w stanie na tych dużych wysokościach przebywać, nie ma takiej osoby, która z dołu na górę by mogła wejść na Everest, wtedy to by trwało kilka dni. Taka osoba się, nie ma takiej osoby. Musi się przyzwyczajać organizm do tych dużych wysokości. I dochodzi się do tych 8000 metrów i cały plan ataku na szczyt wygląda tak, ze względu na to, że to jest strefa śmierci, tam trzeba przebywać bardzo krótko. Tego samego dnia, którego się dochodzi około 12 w południe do tego obozu, wieczorem się rusza na szczyt.
Ale wiesz, podoba mi się to, co mówisz. Ja jestem zwolennikiem dbania o szczegóły i dobrego planowania i przygotowywania projektów. Bardzo często ludzie tak idą na, wiesz, jest jakiś pomysł, dobra, fuck, szybko go i potem tak wywraca się, no bo tych szczegóły brakło dobrych szczegółów, no dobra, to teraz inny pomysł, nie? I jakby są w wiecznym szukaniu, że nie wyszło dlatego, bo nie przygotowałem się, tylko nie wyszło, bo pomysł był zły i teraz jest kolejny pomysł, nie? A to nie tędy droga generalnie, nie?
Pomysł mógł być dobry.
Tak, a
zabrakło. Ja to nazywam takim syndrom nieprzeczytanej książki. Te niedokończone sprawy. Załóżmy, że nie wiem, myślę, że słuchacze, ktoś miał sytuację na 100%, że ma na półce przy łóżku, na szafce, nie w połowie przeczytaną książkę, tak? I ona tam leży. I teraz, no oczywiście są ludzie, którzy czytają jedną książkę dziennie, ale ja na przykład nie. Ale i chodzi mi o to, ktoś do mnie nagle podchodzi i mówi, słuchaj, Piotr, mam dla Ciebie fajną książkę, z Twoimi zainteresowaniami, z Twoimi doświadczeniami, a ja nagle, Ty, to jest super książka, ja właśnie chciałem sobie kupić, chciałem ją przeczytać. I nagle co się dzieje? Ale ja mam przy łóżku niedokończoną książkę. I teraz tak, to co, tą nową zacznę czytać, tamtej nie skończyłem i taki będę cały... I teraz podjąć decyzję, skończyć tamtą, albo może to jest hała. To jest, i zdecydować, to jest hała. Nie podoba mi się,
i nie czytam jej,
nie kończę, ale zanoszę po przekątnej mieszkania może nawet,
tak,
gdzieś na ostatnią półkę, żeby zamknąć temat. Bo ona nie leżała na tej,
tak,
tej szafce. Tak.
No. A przypomniało mi się, że u mnie faktycznie książki są w kolejce, czekają, ale kiedyś czytałem kilka naraz. A teraz już być może też doświadczenie życiowe to spowodowało. A chciałem wyciągnąć od Ciebie jeszcze jedną, myślę, że cenną informację, bo pracowałeś wiele lat w korporacjach, teraz jesteś niezależnym doradcą, szkolisz ludzi, tak, doradzasz. Czyli duża zmiana, wyjście z etatu po wielu latach na własny biznes. To tak, po pierwsze, skąd taka decyzja? Po drugie, czy to było trudne? Po trzecie, jak sobie z tym poradziłeś, żeby taką decyzję podjąć? Żeby sobie, wiesz, tak poradzić z tym pewnie wieloletnim poczuciem bezpieczeństwa i stabilizacji, którą się ma na etacie.
Skąd taka decyzja? Bo nagle, tak, człowiek pracuje ponad 10 lat w korporacji i tak, tu bym dawał takie powody. Znaczy tak, po pierwsze ja nie jestem inżynierem. Mhm. Ja jestem ekonomistą, jestem po ekonomii. Gdybym był inżynierem, który studiował, bo zawsze chciał budować mosty, czy ja bym absolutnie z tej firmy nie chciał odchodzić, bo to jest dobra firma i w niej się można by zawodowo. A z racji tego, że ekonomia pozwala w różne branże wchodzić, to gdzieś taka ciekawość była nagle, no może nie tylko to. Druga rzecz to ja w tej firmie byłem szkolony. Mhm. Miałem szereg miękkich szkoleń. No oprócz takich twardych też miękkich, tam z jakieś prowadzenie negocjacji, z rozwiązywanie konfliktów, jakiś tam coaching menadżerski, zarządzanie zespołem, coś zarządzanie przez cele. No szereg szkoleń. I to były takie profesjonalne szkolenia, często parodniowe. I tu może powiem nieskromnie, ale uważam, że czasami człowiek, w ogóle trzeba się chwalić. Trzeba się chwalić, bo rzadko nas chwalą. czasem się sami pochwalmy. I o tyle się pochwalę, że czasami w trakcie tych szkoleń miałem takie wrażenie, a nawet przeświadczenie, że ja mógłbym to robić. Ci trenerzy przyjeżdżali i nas szkolili, ja tak sobie patrzę, ja mógłbym to robić. I ta nieskromność w tym momencie, to co chciałem powiedzieć nieskromnego, że czasami przy niektórych szkoleniach miałem taką wręcz pewność, że ja bym to zrobił lepiej. Mhm. Ja bym to zrobił lepiej. I to gdzieś dawało taką furtkę.
Czyli znowu pojawiła się szczelina i taki nowy sposób myślenia pojawił się. Ale to musiało, wiesz, trafić na podatny grunt, czyli jakiś, wiesz, na jakieś już, nie wiem, zmęczenie tym, co się dzieje dookoła, wiesz, jakimś stylem pracy.
Na pewno.
Byłeś pod dużym obciążeniem, pewnie pracowałeś w tym w spółce.
No, potwornie.
Tak? To budowlane, to sobie dałeś.
No tam jest człowiek ciągle porównywany. Tak? W każdym aspekcie. Mm-hmm. 20 oddziałów w firmie i każdy, jesteś dyrektorem oddziału i każdy jest porównywany. Sprzedaż, zysk, BHP, dobrowolne odejścia z firmy. No szereg, tak? I ciągle człowiek jest pod to, ale to ja sobie gdzieś dawałem, ale jest to trudna decyzja i ja nie zawsze bym to polecał. Jeżeli ktoś, tak, może ktoś nas słucha, kto ma na przykład dosyć.
No właśnie, jakie rady byś dał takiej osobie? Mówi, kurde, jak ja tego nie lubię, co robię.
Ja bym pierw coś tak poradził, żeby poza pracą coś sobie może poszukać. No, jeżeli rozmawiamy o osobie, która już robi masę poza pracą rzeczy i nadal jest w tej robocie, nie, ale załóżmy, że jest osoba, która jeszcze może coś spróbować, tak? Może jakaś pasja, może jakiś sport, jakiś rower, jakieś pływanie, jakieś może podróże, może zwiedzanie, może chodzenie, może to może coś poszukać, żeby coś ze sobą robić po pracy, to może nam na pewno pomóc. To może być na przykład jakaś fundacja, jakaś akcja charytatywna. Mhm. To może bardzo zmienić życie. Ja się przekonałem, mnie żona wciągnęła w szlachetną paczkę.
Tak.
Ja w ogóle wcześniej, gdzie tam w korporacji, zarobiony tam, ja nie, jaki czasu, nie? I nagle żona sobie, robimy paczkę. A ja mówię, co, ale kto? I ona tak, myślę, najlepiej w ogóle kogoś wciągać w takie działania, bo ona tam robi, że nie ma co rozmawiać w ogóle. Ale ja kto, dla kogo, jaka sytuacja, o co chodzi w ogóle, co, dlaczego i tak, nie robimy, zostań. Pomaganie bardzo nam może pomóc, bo pomaganie jest, nadaje sensu. To tak wzmacnia nas bardzo, daje takiej energii. To powoduje, że my się bardziej ogarniamy, bardziej się dbamy o siebie i jesteśmy bardziej efektywni, bo dzięki nam ktoś tam ma łatwiej. I teraz, a jeżeli nadal jest źle, tak, ja zrobiłem. Zaczęłam tam jeździć, latać balonem, założyłam fundację, czy założyłem i nadal jest źle, to nadal może tak być, że ktoś nas z tej pracy może gdzieś nie zauważa. Może mamy wizję, chęć na przykład na awans, a on nie przychodzi. To żeby, ja bym tak, może nie tyle, no ciężko to jest doradzać, no bo nie znam, czy każda sytuacja
jest inna, będzie, tak,
ale jednak,
tak.
No dobra, jakbyś tam, dobra, ale załóżmy, mam pistolet przy głowie, mów co myślisz, bo to by można przy każdym pytaniu się zasłonić, a wiesz, to zależy, to tego, to... Ale ja bym trochę sobie dał jakiś punkt w czasie. Na przykład, na przykład chciałem awansować, chciałem, żeby coś się zmieniło, może chciałem więcej zarabiać, może te cele nie do końca realizuję. Ale na przykład sobie ustawić punkt, że daję z siebie na maksa pół roku.
W tym, co robię.
W tym, co robię. Maksa daję. Albo rok, albo nie wiem, 8 miesięcy, no jakiś tam, ale nie 2 dni, tak? Wyznaczam sobie jakiś cel, że przez najbliższe pół roku daję ognia, daję ostro, tak? I jeżeli się nie zmieni moja sytuacja, jeżeli nikt tego nie zauważy, w tej chwili wtedy pracuję, no to wtedy się zacząć rozglądać, tak? Ale trochę, żeby być takim fair ze sobą, trochę też fair z pracodawcą. A nie, bo dałem, ja myślałem, że będę awansowali kogoś innego. Bo tu czasem jest tak, że to mogą być powody. Chyba, że pracujemy w miejscu, gdzie jest bardzo jakoś tak nieciekawe są sytuacje, jakiś totalny nepotyzm, gdzie awansowany czy premiowany jest zawsze syn prezesa czy jego córka, no to od razu uciekać.
Wiesz co, to bardzo...
Przepraszam, ale...
Chyba, że jesteś tym synem, albo smolisz cholewki do córki. A wiesz co, to fajne to, co powiedziałeś, bo zobacz, jeżeli ja powiem sobie tak, dobra, nie idzie mi na przykład sprzedaży ubezpieczeń, coś tam rynek, tam zasłaniam się firmą, słabe produkty, ale mówię, dobra, dam z siebie przez 3 miesiące wszystko, jeżeli nic się nie poprawi, rezygnuję. I to zrobisz, no to już wtedy jest, przynajmniej z tą decyzją czujesz się dobrze, ale jeżeli lipa była po twojej stronie, bo jest takie prawdopodobieństwo, i poszedłbyś gdzie indziej, no to cały czas lipa za tobą lezie i w tym drugim znowu byłaby lipa i cały czas byłby eksport problemu na zewnątrz, nie? Ale to jest fajny, świetny pomysł. Dobra, od dzisiaj przez 3 miesiące na maksa jadę, nie? Nie ma wymówek, robię wszystko, co powinienem i sprawdźmy, czy to działa. Pewnie w większości przypadków zaczęłoby działać, podejrzewam.
Ja to tak sobie, taki sposób sobie na to znalazłem, bo niestety spotykam czasami osoby, które mówią, to już jestem, wiesz, 17 lat, no,
tak.
Ale wiesz, no teraz to już mam 54, no wiesz, już nie za bardzo, nie, no jakie zmiany, no już, żeby nie doprowadzić do takiej sytuacji, bo faktycznie może, no tam oczywiście nigdy nie jest za późno, no ale czasami jest trudniej. Tak?
No, zdecydowanie.
Na rynku pracy może być trudniej, no patrzmy realnie, tak? Ktoś ma 60 lat, to może mieć trudniej do tego, że niż w porównaniu z osobą 30-letnią, ale i wtedy wcześniej. Natomiast tutaj też, tak jak jesteśmy już osobami starszymi, to no i to może nie być już taki wiek na wybieranie się na Mount Everest czy robienie niesamowitych rzeczy, ale zawsze możemy być przyczyną. Możemy być przyczyną dla kogoś. Ja, moim ważnym takim wydarzeniem w życiu był fakt, że jak miałem 5 lat, to mój dziadek mnie zabrał w długą trasę w góry. On trochę przesadził już z drugiej strony, bo naprawdę to była przesada, bo my dotarliśmy o 12 w nocy na szczyt Kasprowego i to było przegięcie. Ale to nie musiała być taka długa trasa, ale dla mnie, dla osoby 5-letniej, tam przeszedłem długa trasa, cały dzień w górach i w nocy gdzieś z tych gór wróciliśmy. Dobra. Wróciliśmy, bo uruchomili dla nas kolejkę linową. No dobra, nie musi to być taka sytuacja. To może być bardzo długi spacer nad morzem, to może być później bardzo długa trasa rowerowa. I później rodzina, która tak bardzo podkreślała, że Piotruś dał radę, że Piotruś tak długo w tych górach, że jaki on dzielny. To miało znaczenie na całe moje życie. Że ja... I teraz... bo ktoś tam mówi, a mój dziadek był członkiem Akademii Nauk Nowym Jorku, a był lekarzem, a docentem. Ja nie, jako dziecko nie w ogóle nie wiedziałem, na jaką skalę on działa. I to nie miało znaczenia. Dla mnie znaczenie to był dziadek, który mnie zabrał w bardzo długą trasę w góry. I jak mało trzeba. Jak mało trzeba. Albo ten ojciec, który mi dał książkę. To, i to niech nie będzie to w tym momencie Everest, bo tam jest niebezpiecznie. Mówię, cały czas się ubezpieczam, żeby przeze mnie nikt cię sobie nie zrobił krzywdy. Ale to może być coś i możemy młodą osobę w coś fajnego pchnąć. I
albo jako menadżer młodego pracownika, nie? Młodego doceniając pracownika. Go za jakieś zadanie, wykonanie i tak dalej. Wiesz, jak pracuję w multiagencjach i pytam pracowników, jak jest, nie? Tam, bo to jest multiagencja, czy są pracownicy na sali, jest. No i jest szef na pierwszym piętrze, czy na drugim. Pytam, jak jest, nie? A wiesz, fajnie tylko, żeby jeszcze ten szef doceniał, nie? To, co tu robimy. Jeszcze chyba nie było firmy, gdzie ktoś powiedział, że czuje się przeceniony. Ale znowu, jak idę do szefa, to on mówi, Boże, przecież ich na okrągło chwalę. Więc tak się zastanawiam, gdzie kto się rozmija z prawdą, albo gdzie kto przesadza. Ale myślę, że to warto zapamiętać to, że to docenianie ludzi za faktycznie coś, co robią, no bo też takie próżne docenianie nie ma sensu. Jest bardzo istotną kwestią. A jeszcze spytam cię o taką rzecz, bo no, fajna była ta twoja branża budowlana, bo tyle, ile kryzysów tam się dzieje, to się fajnie można na tych kryzysach wzmocnić, nauczyć. Dobra, my w branży ubezpieczeniowej też mamy mnóstwo teraz zmian, jeszcze duża przed nami na jesień. I wielu się, wiesz, boi, dużo się dzieje teraz, bałagan, ale taki, no, może nie, że zawiniony, ale po prostu tak jest. Wiesz, RODO i tak dalej, są jakieś małe, mniejsze, większe kryzysy w różnych firmach. Wyobraźmy sobie, jestem liderem, jest kryzys, trochę zespół siada. Co byś doradził takiej osobie, takiemu już liderowi, czy menadżerowi, jakkolwiek go zwał?
Blisko ludzi, być blisko ludzi. Gdyby ktoś mnie spytał dystans czy bliskość, to bym powiedział bliskość, mimo zagrożeń, a zagrożenie pod tytułem wejście na głowę, bo jesteśmy
blisko, tak. Na tym, zamięki.
To jest zamięki. Wtedy mocno reagować, bo jeżeli ktoś to wykorzystuje, to jest nie fair w stosunku do ciebie tak naprawdę. Jeżeli ty jesteś otwarty, jesteś blisko, budujesz dobrą atmosferę, jesteś na ty, ufacie sobie i ktoś to wykorzystuje, typu wiesz, dzisiaj wczoraj było pępkowe, dzisiaj mnie nie będzie, jutro jest szwagier, też mnie nie będzie, a później muszę wyjść wcześniej, żeby być wcześniej, wiesz, mamę odwożę na lotnisko, bo wylatuję na Kanary. Tak naprawdę z tego tygodnia to był w robocie 8 godzin. To wtedy mocno reagować, ale mimo wszystko blisko. Mocna jest siła w ogóle w chwaleniu. Tutaj bym podał taką zasadę, może parę takich wskazówek, jak co robić, żeby zespół z zaangażowaniem pracował. To w przypadku chwalenia to proste zdanie powiem. Jak chwalisz, to chwal. I koniec, to koniec zdania, ale mam na myśli to, że jeżeli się decydujesz na pochwałę w kierunku pracownika, to żeby nie rzucić na koniec, wiesz co, to jest aż dziwne, że 2 miesiące temu podobną sprawę tak zawaliłeś, wiesz, żeby nie było tego,
tak,
ale,
tego ale,
bo to kasuje zupełnie tą pochwałę. Pytać o radę. To jest bardzo takie nobilitujące pracowników. Pytać pracowników o radę. Słuchaj, jest taka i taka sytuacja, co ty byś zrobił? To działa bardzo motywująco, to działa tak na człowieka, że ja to sam wiem po sobie. Ja wracałem do domu i wtedy tam do jeszcze mojej narzeczonej mówię, słuchaj, mnie szef dzisiaj pytał o radę, jak to w ogóle poprowadzić to wszystko, ten cały biznes. Wyobrażasz? Mnie pytał, jak ja to widzę. Tylko tutaj taka uwaga, bo możemy pytać kilku pracowników, tak? Na przykład, jak ty byś to zrobił. Finalnie my musimy podjąć decyzję.
No tak.
I możliwe, że ta decyzja jest w sprzeczności z którymś z koncepcji tych pracowników. To wtedy mocno zakomunikować, dlaczego ja taką decyzję podjąłem. Słuchaj, ja wiem, ty mi radzisz tak i tak. Ja jednak podjąłem, dziękuję ci za te twoje informacje, jednak podjąłem inaczej, bo wiesz, z mojej pozycji jeszcze wiem o tym i o tym i o tym, a ty mogłeś o tym nie wiedzieć, tak? Żeby to wytłumaczyć, żeby tego nie, wiesz, ja poradziłem szefowi, a zrobił zupełnie co innego, no to jest takie, takie demotywujące.
A bardziej pytać o radę indywidualnie, czy na przykład na zebraniu zespołu, czy to ma znaczenie w ogóle?
To bym okay. robił indywidualnie. A w zespole to ma mocno zwracać uwagę na to, żeby dawać się ludziom wypowiedzieć. Ja mówię teraz jako pracownik. Ja byłem szereg razy w takich sytuacjach, gdzie w zespole równorzędnych pracowników do mnie, tak? Na przykład dyrektorem oddziału, byłem kierownikiem jakiegoś działu, to było spotkanie kierowników. No i są osoby na przykład dominujące dyskusje. No jest dyskusja, trwa spotkanie na jakiś temat, 7 osób jest równorzędnych na sali, jak ktoś dominuje tą dyskusję. To jest, tutaj jest rola szefa. Żeby rozdzielić to. Osoba, która przez 3 godziny całego spotkania się nie wypowiadała, się nie wypowie, wątpię, żeby się utożsamiała z decyzjami z tego spotkania. Później ciężko jest, żeby brała odpowiedzialność za to wszystko i żeby w ogóle była zaangażowana. Także trochę na zasadzie, słuchaj Roger, czy tam... weźmy jakieś imię, żeby tutaj nikogo
tak,
nie...
Tak, ten... Donald.
Donald, słuchaj Blanka. Nie wiem, może być jakaś Blanka, nie wiem, no Roger, fajnie, dobra, cieszę się, ale ja bym chciał się dowiedzieć, co Jessica ma na ten temat do powiedzenia, żeby to dać. Ja kiedyś, pamiętam w jakimś okresie swojej tej kariery, ja chciałem znowu tak blisko ludzi, pomocny, miło, przyjaźnie i nagle, no dramat z czasem, ja to nazywałem nagle tramwaj, wchodzą, wychodzą zwolnią. No bo ja pomocny, bo ja ten... I nagle przyzwyczajam ludzi do tego, że ja za nich rozwiązuję problemy. To bym jako taką mocną rekomendację dał, żeby za każdym razem, jeżeli jest taka oczywiście sytuacja, jeżeli doprowadziliśmy do takiej sytuacji, że ludzie ze wszystkim do nas przychodzą, żeby z tej sytuacji wyjść, za każdym razem pytać, jakie są twoje pomysły. Człowiek przychodzi z problemem, twój pracownik przychodzi z problemem i okej, okay, on przychodzi z dobrym problemem do rozwiązania na twoim poziomie. Nie przychodzi czy kupić koszt na śmieci żółty czy zielony, nie? Przychodzi z tematem naprawdę do rozwiązania na twoim poziomie. I mocno, jakie są twoje pomysły, czy tam, co byś zrobił, tak? W tym sensie pytania zadać i może być, no słuchaj, no właśnie nie wiem, no przychodzę do ciebie, i no bo nie wiem.
No bo ty masz zadecydować.
No tak. I to wtedy nawet i tu trzeba się zdobyć na taką stanowczość, może mało przyjemną, ale nawet powiedzieć, słuchaj, przyjdź do mnie jutro, albo przyjdź do mnie po południu i powiedz, jakie są twoje pomysły. Bo zyskujemy dwie rzeczy. No zawsze ten pracownik wtedy przychodzi z jakimiś rozwiązaniami. Po pierwsze zyskujemy czas,
bo to
już
tak.
Jakieś rozwiązania są na stole, a dwa, no wywołujemy taką kreację. Człowiek wie, że musi sam szukać rozwiązania. Tak? Jeżeli już nie może przyjść po prostu do szefa, albo zadzwonić do niego, albo dzwoni do ciebie ten człowiek z problemami. I pamiętam, że stanowcze takie postawienie się pozwoliło mi odwrócić tą sytuację i nagle więcej czasu. Oczywiście trzeba być uważnym, bo żaden z tych pomysłów może nie być dobry, tak? Nadal kontrolujemy sytuację, ale tak.
No ale co, po pewnym czasie ta osoba tak dojrzewa w tej roli radzącego sobie samemu i ta kontrola pewnie już coraz mniej tej kontroli
coraz
musi
mniej,
być,
tak.
Nie?
No i przychodzi z tymi rozwiązaniami. No.
No i, kurczę, i najcenniejsza rada wypowiedziana de facto.
Jakie są twoje pomysły?
Zobacz, też cię o to dzisiaj zapytałem. Zamiast sadzić własne. Okej. Piotrze, no dobrze. Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Kurczę, ja bym tutaj jeszcze posiedział z parę godzin, ale pewnie już większość, jak będą słuchali, dojedzie do domu. I teraz pewnie siedzą w garażu i zamiast wejść na kolację, to nas słuchają. Oby
ja
tak
trzymam,
było.
Ja
oby
trzymam
tak
kciuki
było.
Za wszystkich słuchaczy i i wasi bliscy też trzymają kciuki za was.
No, pamiętajcie też o tym. Dziękujemy wam z Piotrem, że byliście z nami. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
Dziękuję.
Może ze względu, że Piotr jest z innej branży, była to jedna z najfajniejszych rozmów, które nagrałem. Bawiłem się setnie, Piotr ma bardzo dużo dobrego humoru w sobie, ale też myślę, że podzielił się z nami fajnymi wskazówkami i że zarówno ty, jak i ja zapamiętamy jego rady dotyczące hartu ducha, motywacji, wartości, które są w życiu ważne i tego, jak pracować, czy właściwie budować ducha zespołu i rozwiązywać problemy wraz z ludźmi, a nie samotnie gdzieś w kanciapie, czy zamkniętym w swoim małym biurze. No dobrze, w takim razie na tą chwilę to chyba wszystko, czym chciałem się podzielić. Przy następnym podcaście będzie wywiad z osobą, która znowu jest liderem sprzedaży w branży ubezpieczeniowej. Będzie to wywiad pełen dużej ilości wskazówek i konkretnych narzędzi do tego, aby skutecznie pracować z klientem. A na razie to tyle. Dziękuję ci za wysłuchanie naszej naprawdę długiej rozmowy. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.